Chciałem oddać głos panu Maciejowi na parę słów odpowiedzi na temat tego, co zobaczyliśmy, na temat w ogóle tego szeroko zakrojonego planu badań, które od wielunastu, albo już nawet więcej, już wielunastu lat prowadzi. Takie małe wprowadzenie do tego spotkania, a później oczywiście Państwa pytania.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. No, niestety tutaj Pan Piotr powiedział prawdę. To jest już wiele lat. Kiedyś mówiło się o takich ludziach jak ja, młodzi historycy. Ostatnio w Krakowie był taki wieczór promocyjny, kiedy to usłyszałem. Było mi bardzo miło, aczkolwiek niestety czas leci i taki termin młody historyk to już chyba nie do końca dla mnie. Natomiast, szanowni Państwo, rzeczywiście mija 20 lat, od kiedy próbowałem wyjaśnić różne kwestie związane z tymi dziejami, związanymi z Podhalem, z tym wszystkim, co miało miejsce w Małopolsce w latach wojny i w latach powojennych. Jeszcze niedawno w Wikipedii była taka informacja, że Korkuć Maciej zajmuje się historią ognia, dlatego że jego rodzina należała do podkomendnych ognia. Ale jak to w Wikipedii, to jest źródło, delikatnie mówiąc, mizernej jakości. Był tam kwadratowy nawias i informacja, która pełniła rolę apelu do internautów. Trzeba znaleźć źródło, tak? Źródło tych danych, które już były opublikowane. Oczywiście takiego źródła nikt nie znajdzie. I być może to jest pewną przewagą, którą miałem nad ludźmi z Podhala, którzy próbowali rozgryzać tę historię. Szanowni Państwo, byłem człowiekiem z zewnątrz. Kiedyś na pierwszym roku studiów w roku 1988 w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim spotkałem kolegę z Waxmunda, który przy pierwszym spotkaniu przedstawił się w sposób następujący, opisuje to we wstępie. Nazywam się Jacek Waxmundzki, jestem ze wsi, w której się urodził ogień. To było nazwisko, które na Podhalu było, Józef Kuraś, to było nazwisko, które na Podhalu było znane, budziło emocje różne. Natomiast tam, gdzie ja się urodziłem, a moja rodzina jest z Wileńszczyzny, ja się urodziłem na Mazowszu, gdzie po wojnie osiedlił się mój ojciec. Tam nazwisko Kuraś, może dzisiaj dziwnie to powiedzieć, ale w latach 80. bardziej się kojarzyło z odtwórcą jednej z głównych ról w filmie Polskie Drogi, odgrywanym przez Kazimierza Kaczora, niejakim Kurasiem, już nie pamiętam, jak miał na imię, niż z partyzantem. Nie do wszystkich dotrzeć mogła wówczas jeszcze broszura opublikowana w Podziemiu, opracowana przez Artura Dmuchowskiego. Broszura, która wówczas była ważną próbą dojścia do tego, jak wyglądała biografia tego jednego z wówczas na południu znanych partyzantów, a dzisiaj jednej z postaci, która jest już w sposób ogólnopolski rozpoznawalna, ale rozpoznawalna w cudzysłowie. Szanowni Państwo, Tak naprawdę Józef Kuraś Ogień jest przykładem człowieka, którego sława jest związana z wieloma biografiami zupełnie do siebie nieprzystającymi. Jedne biografie tworzyli ci, którzy potrzebowali odpowiedniej propagandy, czyli cały aparat propagandowy w PRL-u, który odpowiednio wynajmował niewątpliwie zdolnych autorów, takich jak Władysław Machejek, którzy potrafili preparować dokumenty publikowane jako autentyczny, w cudzysłowie, dziennik Józefa Kurasia. On był partyzanckim dowódcą, dzienników nie pisał, ale do dzisiaj to nie przeszkadza piewcom czarnej legendy posługiwać się tym jako autentycznym dokumentem. Jest to straszne w pewnym sensie, że wytworzone w latach 50. fałszywki wciąż po 20 latach wolnej Polski, mimo że już wielokrotnie o tym pisano, występują jako źródła historyczne dla niektórych ludzi. Ale szanowni Państwo, jest też ogień, który jest wytworem białej legendy. To znaczy ludzi, którzy byli jego podkomendnymi, ludzi, którzy byli związani z opozycją niepodległościową, którzy chcieli poszukiwać pewnej jakiejś formuły rycerza bez skazy. I poszukiwać chcieli człowieka, który nigdy nie mógł istnieć, bo poszukiwali człowieka, który nie popełniał błędów. Człowieka, który był ze spiżu i stali, a nie z krwi i kości. Ta legenda też nie jest prawdziwa, bo tacy ludzie po prostu, jeszcze raz to powiem, nie istnieją. Dowódcy partyzanccy byli dziećmi swoich czasów. Byli dziećmi czasów, w których trzeba było dokonywać piekielnie trudnych wyborów. Czasami decydować nawet o życiu i śmierci w sytuacji ograniczonej wiedzy na temat tego, kto jest winny, a kto nie jest winny. Ale dowódca był odpowiedzialny za bezpieczeństwo całego oddziału. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy przykładamy do tego miarę pokojową, czasów pokoju, możemy pytać, czy wolno było podejmować tak drastyczne decyzje w sytuacji braku 100% pewności. Ale niestety wojna, reżimy totalitarne rodzi sytuację gorzej niż trudne. I czasami dopiero po kilkudziesięciu latach mamy okazję, kiedy funkcjonuje Instytut Pamięci Narodowej, kiedy możemy spojrzeć do dokumentów, po kilkudziesięciu latach dopiero mamy okazję weryfikować, czy rzeczywiście zastrzelony człowiek był tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, czy może nie. Czy rzeczywiście dana osoba współpracowała z bezpieką, czy nie. I rzeczywiście w pewnym sensie miał rację jeden z tutaj z występujących w tym filmie, że można mówić o jakimś instynkcie, a być może to doświadczenie partyzanckie pokazywało, że w wielu wypadkach dzisiaj mamy w dokumentach UB informacje: zabito naszego informatora, zastrzelono naszego agenta. Mamy informacje o tym, że przepraszam, straciliśmy my, Urząd Bezpieczeństwa, ważnego człowieka. Ale też zdarzały się takie sytuacje, w których Znamy przynajmniej chociażby jeden taki przypadek z Waxmunda, osoby, która została postrzelona. Ona przeżyła, ale została postrzelona, ponieważ na skutek pewnych okoliczności rzeczywiście mogła być podejrzewana o to, że współpracuje z UB, ale po latach mogliśmy stwierdzić, że to nie była prawda. Aczkolwiek dowódca musiał decydować. Józef Kuraś doskonale wiedział, że chwila wahania w takich czasach może być bardzo kosztowna. Przytoczę tutaj jeden przykład, być może, który był wielką szkołą tamtych czasów również dla ludzi niepodległościowej konspiracji. Sytuacja, która miała miejsce w roku 1942, kiedy funkcjonowała Konfederacja Tatrzańska, której członkiem był Józef Kurasiewicz. Konfederacja Tatrzańska to była organizacja utworzona przez ludzi niepodległościowej konspiracji niejako w poprzek istniejących już organizacji. Chodziło o to, żeby pokazać, że górale to nie tylko Wacław Krzeptowski, którego zdjęcia prasa niemiecka w czasie hołdowniczej wizyty u Hansa Franka opublikowały w całej generalnej guberni. Chodziło o to, żeby pokazać, że górale to Polacy, a nie jacyś wydumani przez propagandę niemiecką potomkowie gotów, którzy zostali uwolnieni spod polskiej niewoli, jak to głosili zwolennicy Goralenfolku. Więc zawiązano Konfederację Tatrzańską, do której weszli ludzie, którzy często już byli związani z innymi organizacjami konspiracyjnymi, w tym z podziemnym wojskiem, Związkiem Walki Zbrojnej, z konspiracyjnymi strukturami Stronnictwa Ludowego ROW. I można zadać pytanie, po co robić nową organizację, skoro przecież już istnieje konspiracja niepodległościowa. Ale właśnie chodziło o to, że tak jak ludzie zobaczyli w Warszawie, w Krakowie, zdjęcia górali składających hołd Niemcom, tak chodziło o to, żeby nie poszła w Polskę taka oto informacja, że górale współpracują, kolaborują z Niemcami. Natomiast zwalcza kolaborację ogólnopolska, Armia Krajowa, ogólnopolskie Stronnictwo Ludowe. Więc chodziło o to, żeby stworzyć strukturę regionalną, niejako w poprzek tych organizacji. Stąd powołano Konfederację Tatrzańską. Tak, aby, jak to mówił przywódca tej konfederacji, Augustyn Suski, aby zamanifestować, że góral znaczy Polak i że honor góralski nakazuje, aby walczyć o Polskę. Więc chodziło o to, żeby właśnie na Podhalu regionalna organizacja świadczyła o tym, że górale są po stronie Białego Orła, a nie po stronie swastyki. I szanowni Państwo, ta organizacja rozwijała się bardzo szybko. W ciągu kilku miesięcy roku 1941 i na początku 1942 objęła kilkadziesiąt miejscowości. Stworzyła naprawdę potężną sieć na Podhalu. Być może rozwijała się za szybko. Bo jednak konspiracja ma swoje zasady. Przepraszam. Do Konfederacji przyjęto m.in. Stanisława Wegnera Romanowskiego, przyjaciela Augustyna Suskiego z czasów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ten Wegner Romanowski był człowiekiem bardzo ważnym, znającym całą właściwie całą władzę Konfederacji, tak zwaną placówkę naczelną. On miał mieć dojścia do możliwości kolportażu niemieckich gazet dywersyjnych kolportowanych wśród Niemców, gdzie się podszywano, ludzie Konfederacji Tatrzańskiej podszywali się pod dywersyjną organizację niemiecką. Chodziło przede wszystkim o Zakopane, które ogłoszono miastem zamkniętym, miastem, które miało być kurortem dla Niemców. I z więzienia Palace pewnego dnia przyszły grypsy informujące o tym, że Wegener Romanowski jest konfidentem Gestapo. Ale kto mógł to potwierdzić? Ktoś mógł zajrzeć do akt Gestapo? Nie było takiej możliwości. Zebrała się ta placówka naczelna, która decyzję w sprawie wyroków śmierci miała podejmować jednogłośnie, jednomyślnie. Ale szanowni państwo, kto miał podjąć tę decyzję? Ta placówka naczelna to byli ludzie, którzy myśleli o konspiracji niepodległościowej w kategoriach idealnych. Oni chcieli wydawać gazety konspiracyjne. Oni chcieli szerzyć nadzieję na wyzwolenie. Oni chcieli prowadzić działania dywersyjne przeciwko Niemcom. Ale tak naprawdę nie brali pod uwagę, realnie nie brali pod uwagę sytuacji, że przyjdzie im podejmować decyzję, czy kogoś z własnego grona, kogoś z własnych przyjaciół i konspiratorów muszą zamordować. Przecież im się to kojarzyło. Kim był Augustyn Suski? Augustyn Suski był nauczycielem ludowym, poetą, można dzisiaj powiedzieć pięknoduchem, tak? Człowiekiem, który pisał wzniosłe teksty, bo uważał, że miłość ojczyzny to ideał. I Bogu dzięki tacy ludzie istnieją. Jego zastępczyni, Jadwiga Apostoł, to też nauczycielka podhalańska. I ci ludzie nagle musieli zadecydować, że kogoś z własnego grona zamordują. Ale jakie mają przesłanki? Gryps z więzienia. Ale czy on jest pewny? Przecież więzień też nie miał dostępu do akt. To były poszlaki, a nie pewne informacje. Przez całą noc obradowali, czy można wydać wyrok śmierci, czy nie. Najpierw podjęli taką decyzję i ten wyrok miał wykonać Józef Kuraś Ogień, którego Wegener Romanowski nie znał. Następnie Augustyn Suski zgodę na to wycofał, co oznaczało, że ten wyrok wykonany nie będzie. Bo Augustyn Suski, jak normalny człowiek, myślący w kategoriach moralności, powiedział, że jak nie ma absolutnej pewności o winie człowieka, to nie można go zgładzić. No bo jak? Wyobraźcie sobie państwo, przepraszam, że tak powiem, ale wyobraźcie sobie państwo, że państwo we własnym gronie nagle musicie podjąć decyzję, że ktoś, kto siedzi obok, zostanie zamordowany. Jeszcze raz podkreślam, to byli ludzie, którzy immanentnie nie byli przygotowani do takich porachunków, które im się kojarzyły przecież przed wojną raczej z porachunkami gangsterskimi, tak? Z czymś, z mokrą robotą tak zwaną. Nie ma pewności, nie można skrzywdzić człowieka. Słucham?
Nie zamordowany, tylko zlikwidowany.
Ale właśnie o to chodzi. Ja specjalnie używam tego słowa. Ja specjalnie używam tego słowa, żeby pokazać tamte dylematy.
Ale to nie jest proces, to jest likwidacja.
To ja zaraz o tym powiem. To niech mi pan pozwoli do tego dojść. Bo dopóki oni zadawali sobie pytanie, czy ten człowiek jest rzeczywiście winny, czy niewinny, to bali się, że to będzie zwykłe morderstwo. Z pełną odpowiedzialnością i premedytacją wręcz próbuje właśnie odtworzyć ten stan psychiczny tych ludzi. I za chwilę to nazwę likwidacją. Bo co się stało? Następnego dnia Augustyn Suski, być może po to, żeby potwierdzić wątpliwości, rozwiać, zadać pytanie, pojechał do Wegnera Romanowskiego, ale okazało się, że jest za późno. To spotkanie było przygotowane już przez gestapo zakopiańskie. W efekcie na śmierć poszedł i Augustyn Suski, który zginął w Auschwitz, i jego współpracownicy. Aresztowania objęły, ponieważ ta konspiracja była powiązana, kilkadziesiąt osób ze Stronnictwa Ludowego, z ZWZ, już ZWZ AK, bo zaraz potem przekształcono. I szanowni państwo, właśnie wtedy okazało się, na 100%, że to był agent Gestapo, ale było za późno. Ci, którzy bali się dokonać zwykłego morderstwa, okazało się, że jakby to ten wyrok wydano, to byłaby właśnie zwykła likwidacja konfidenta Gestapo, a nie zabójstwo niewinnego człowieka. Tylko, szanowni państwo, skąd ci ludzie mieli to wiedzieć? I bardzo dziękuję za tą uwagę, bo to jest szczególnie ważne. Dzisiaj bardzo łatwo szermujemy słowami. Dzisiaj mamy gazety, które wydają ludzie skądinąd znani jako wspierający stan wojenny w Polsce, opluwający wszystkie ideały Armii Krajowej i podziemia wojennego i powojennego, które dzisiaj piszą artykuły rzekomo w obronie Armii Krajowej po to, żeby dokonać oplucia partyzantów powojennych. Mówię o publikacji w gazecie Przegląd, tej, która została reanimowana w czasach Leszka Millera państwowymi dotacjami. Autorem tej publikacji był człowiek, który pisał różnego rodzaju, nazwijmy to, paszkwile w stanie wojennym. Szanowni państwo, w przypadku tego Wegnera Romanowskiego, człowieka, którego należało zlikwidować, i to nie byłby akt morderstwa, dzisiaj to wiemy, tylko to byłby akt, który był zasługą dla ojczyzny, prawda? Byłby zasługą dla ojczyzny, ale się nigdy nie stało. Takie sytuacje uczyły zasad konspiracji. I wielu takich decyzji po prostu było wynikiem tamtego czasu. Nie tyle łatwych albo trudnych decyzji, ale wynikiem piekielnie trudnych decyzji, które musiały być podejmowane w sytuacji, kiedy nie zawsze była stuprocentowa pewność. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji o wiele lepszej, o wiele wygodniejszej, bo my możemy nie tylko wiedzieć, co było później. My wiemy często to, czego nie wiedzieli uczestnicy tamtych wydarzeń. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji komfortowej, ale szanowni państwo, musimy pamiętać o tym, że tamte czasy to były czasy wojny, czasy trudnych decyzji, czasy, w których wolelibyśmy pewnych decyzji nie podejmować, bo łatwiej jest nie podejmować, ale dowódca partyzancki, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich podkomendnych, niestety nie może się wahać, nie może odłożyć jakichś decyzji na później. Szanowni państwo, w tym filmie państwo widzieliście mnóstwo osób, które już nie żyją. Ten film pod tym względem jest szczególnie istotny. One już więcej nie przemówią. Ale my już dzisiaj wiemy o wiele więcej o tej historii. Jesteśmy w stanie też odtworzyć sytuacje, które wtedy jeszcze były tajemnicą. W tej książce, którą wydałem, a książka jest poświęcona okresowi okupacji niemieckiej, staram się pokazywać rzeczy, o których wtedy jeszcze nikt nie wiedział. Między innymi, co robił ogień między rokiem 1939 a 1941. Bo na ogół pisano tak, że w 1939 roku w listopadzie związał się z konspiracją niepodległościową i został członkiem Konfederacji Tatrzańskiej. No ale przecież Konfederacja Tatrzańska powstała w roku 1941. No a co w takim razie się działo przez te dwa lata? Staram się to odtworzyć drogą żmudnych badań, które są z jednej strony, tak jak powiedziałem, żmudne, z drugiej strony są prawdziwą przyjemnością dla historyka, szczególnie wtedy, kiedy wieńczy je jakiś efekt, który można przelać na papier. Szanowni państwo, nie chcę teraz przedłużać, bo na pewno byłyby jakieś pytania. Mam nadzieję, że one będą mogły dotyczyć tego, co jest treścią tej książki. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać, jeżeli Państwo mielibyście takie życzenie, w niedługim czasie w związku z drugim tomem, który będzie opisywał lata 1945-47. Ten tom jest poświęcony okresowi wojny. Kończy się w momencie, w którym ogień opuszcza szeregi Urzędu Bezpieczeństwa i rozpoczyna nowy okres walki w podziemiu niepodległościowym w kwietniu 1945 roku. Skąd ten podział, tylko powiem jeszcze krótko. Skąd ten podział na dwie części? Ta biografia, która jest pełna tak wielu legend i kontrowersji, często opartych o półprawdy, o ćwierć prawdy albo zwykłe kłamstwa. Ta biografia ma dwa wyraziste etapy. Lata II wojny światowej to są lata, w których ogień jest częścią jakichś struktur dowódczych, częścią struktur politycznych, wojskowych, które były częścią tego, co nazywamy polskim państwem podziemnym. Ogień miał swoich dowódców i wypełniał czyjeś rozkazy. Możemy dyskutować czasami, czy te rozkazy były słuszne, czy niesłuszne, ale to nie ogień za nie odpowiadał, tylko ci, którzy byli jego mocodawcami. Mamy dosyć dużo dokumentów, które to pokazują. Natomiast w okresie po 1945 roku, mimo usilnych poszukiwań jakiejś afiliacji, bo tym partyzantom było potrzebne poczucie, że są częścią szerszego ruchu, który może prowadzić do odzyskania niepodległości, mimo tych prób poszukiwań jakiejś afiliacji, mimo pewnych kontaktów organizacyjnych i w Polsce, i za granicą, ogień de facto był na szczycie tej hierarchii rozkazodawczej. W związku z tym on brał pełną odpowiedzialność za działalność swoich podkomendnych i na nim się ta odpowiedzialność kończy. To ma zasadnicze znaczenie też dla oceny tego drugiego okresu działalności. Może, żeby nie przedłużać i Państwa nie męczyć, na tym bym przerwał i bym poprosił o ewentualne pytania. Tam widzę, że się...
Tak, ksiądz... Proszę Państwa, zanim oddam Państwu mikrofon, takie dwa pytania, przypomnienia, bo publikacja, o której Pan doktor mówi, jest do nabycia tutaj na zewnątrz.
Chyba była.
Bo nie jestem rozumiał, nie wiem, czy jeszcze to po spotkaniu oczywiście jest możliwość nabycia, ale chciałem tylko tutaj podanie informacji porządkowej zasygnalizować. Nie wiem, czy uda nam się w takiej formule, jakiej Pan, o którą Pan doktor prosił, czyli żeby pytania dzisiaj dotyczyły tej publikacji, bo przypuszczam, że się to nie bardzo uda. Ogień jest przede wszystkim znany z tej swojej działalności. Tam na Podhalu być może tak nie jest, natomiast szerzej w kraju on jest przede wszystkim znany z tej działalności po 1945 roku, bo ona wzbudza takie żywe kontrowersje. No i właśnie ja, korzystając, zanim jeszcze Państwu oddam mikrofon, korzystając z tego tradycyjnego prawa, które sobie arbitralnie udzielę, tak nadaje sobie takie prawo, bo tak mam mikrofon. Pierwsze pytanie, żeby zadać. Pan doktor mówił tutaj o tej publikacji z ostatniego czasu w tygodniku Przegląd i o artykule pana Leszka Konarskiego. No, i abstrahując jakby od tego, co to za wydawnictwo, jaka jest historia, również historia autora, to jednak dobrze byłoby zweryfikować faktografię, żeby to nie powstało na takiej zasadzie, że to nie warto. Polemizować z takim tytułem, czy z takim autorem. Ja zacytuję fragment tej publikacji i poproszę o komentarz.
Jeżeli mogę prosić. lepiej sięgnąć do tej bezpośredniej literatury z czasów PRL-u, a nie do tych rzeczy wtórnych, bo to jest właściwie próba reaktywowania tego wszystkiego, co nie jest chęcią poszukiwania informacji, jak było. Tylko no, to jest w jakiś sposób ciąg dalszy tego, co ci ludzie, ci sami ludzie robili w okresie, w latach 80. i tak dalej. No, jak Państwo sobie życzycie.
Wydaje mi się, że warto się odnieść do faktu tutaj podanego. Mija dokładnie dzisiaj 22 lata od daty, która jest wymieniana w tym artykule. Chodzi o 16 marca 1989 roku, po wieczornej mszy na blewanie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu zjawiło się 8 mężczyzn, byłych żołnierzy Armii Krajowej Sterno Portala, wszyscy w wieku około 70 lat. Zapowiedzieli wcześniej, że przyszli przekazać bardzo ważny dokument, poświadczyć na Biblię, że wszystko, co napisali, jest prawdziwe. Chcą to potwierdzić przed Bogiem. Zostali przyjęci przez proboszcza Franciszka Jurażka i Karego Henryka Paśka. Ja nie będę dalej cytował, tylko wprowadzenie, żeby tutaj odchodzić. Zostawili dokument, który jest wielkim oskarżeniem pod adresem ognia, ogniowców. I dobrze byłoby tutaj usłyszeć Pana zdanie, jak Pan odnosi się, czy w ogóle taki fakt miał miejsce, czy możemy potwierdzić, że rzeczywiście ci żołnierze pojawili się te 22 lata temu u proboszcza w Nowym Targu, czy dostali ten dokument, czy ten dokument opisuje fakty.
Szanowni Państwo, ja mówiąc o tym, że nie warto powoływać się na tego rodzaju rynsztokowe publikacje, bo nie waham się użyć tego, takiej formuły, mam na myśli, że warto mówić o tego rodzaju faktach, o sporze między jednym środowiskiem apowców, którzy nienawidzą ognia na Podhalu, a drugim środowiskiem też apowców, i ogniowców, którzy kochają pamięć o ogniu. Ten spór jest czymś niezwykle bolesnym i czymś, o czym warto rozmawiać i warto go próbować zrozumieć, bo to jest prawdziwa zagadka dla ludzi, którzy myślą w kategoriach niepodległości. Więc można byłoby o tym problemie porozmawiać, a nie potrzeba tutaj pośrednictwa ludzi, którzy no, są pismakami z okresu stanu wojennego. My to wiemy. Ja w tej książce, oni nie odkrywają nic. To jest tak, jakby dzisiaj ktoś napisał, że między Piłsudskim a Dmowskim były spory. Prawda? Cóż to za odkrycie? Na Podhalu my dawno wiemy o tym, że istnieją spory, które dzielą te same wsie, dzielą ludzi i dzisiaj jedni w Waksmundzie organizują uroczystości ku czci, a inni wychodzą i przed furtki i wygrażają albo wykrzykują jakieś brzydkie słowa pod adresem tych, którzy przechodzą. Tak to wygląda w miejscowościach, gdzie żyje ludność osiadła, gdzie spory z dawnych lat są przenoszone. Warto mówić o sporach, a nie o tych źródłach, które dzisiaj chcą zrobić pieniądze na tym, że nagle sobie przypomnieli, że Armia Krajowa to byli ludzie, którzy są godni szacunku, prawda? Stąd tego rodzaju mój opór przeciwko powoływaniu się na to źródło. Natomiast sam spór pomiędzy środowiskami kombatantów, różnymi środowiskami kombatantów na Podhalu jest sprawą godną uwagi, bo ona pokazuje w pewnym sensie konsekwencje rzeczy, która była najpoważniejszym problemem podziemia wojennego i powojennego. Szanowni Państwo, każdy żołnierz Armii Krajowej składając przysięgę, uczestniczył w skromnej uroczystości, której elementem były dwie rzeczy. Jeden element to przysięga składana przez wstępującego w szeregi Armii Krajowej. Drugi element to formuła wygłaszana przez tego, który przyjmował do szeregów Armii Krajowej. I ten, który przyjmował, przede wszystkim wygłaszał formułę, w której były słowa: zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Nie dolary, nie złoto, nie zaszczyty, ale zwycięstwo. Szanowni Państwo, tego zwycięstwa nie było. I brak tego zwycięstwa powodował, że sporów, które były częścią życia konspiracyjnego, bezpośrednio po wojnie nie rozwikłano w czasie, kiedy żyli świadkowie, kiedy żyli ludzie, kiedy można było przed sądem nawet niepodległej Rzeczpospolitej, można byłoby wyjaśnić różnego rodzaju oskarżenia, które budziły zawiści i nienawiści. Szanowni Państwo, w istocie konspiracji leży to, aby, powiem coś banalnego, aby była tajna. Tak? My dzisiaj czego oczekujemy od władz publicznych? Transparentności. To jest modne słowo. Czyli tego, żeby były jawne wszystkie działania związane z tym, co robią władze publiczne. W czasie okupacji, ja przepraszam, bo tutaj ja przerywam, ale tutaj ksiądz podnosi rękę, ja nie mam sumienia nie zauważać tego. Czy mam przerwać, czy może w takim razie, bo nie wiem, czy ksiądz... Dobrze. Pozwolę się nie do końca zgodzić. Szanowni Państwo, w ramach konspiracji, to jest bardzo ważne, ja powiedziałem, to jest banalne, ale to jest bardzo ważne, nie było transparentności. W państwie podziemnym istniały dwa piony, pion wojskowy i pion cywilny. Pion cywilny to Armia Krajowa, pion wojskowy to Armia Krajowa, pion cywilny to powiatowa delegatura rządu. Przy pionie wojskowym działały wojskowe sądy specjalne, które wydawały swoje wyroki. W pionie cywilnym funkcjonowały cywilne sądy specjalne, które wydawały swoje wyroki. Ich realizacją miał kierować i nadzorować powiatowy w skali powiatu, powiatowy kierownik oporu społecznego. W ramach tych dwóch pionów podejmowano działania, z których się nie rozliczano na boki. To była konspiracja, tajność. Te właśnie podstawowe informacje mają szczególne znaczenie, żeby o nich pamiętać. Więc struktura rozkazodawcza szła pionowo w dół, a raporty szły z dołu do góry, a nie na boki. Więc ci, którzy byli na przykład, wykonywali działania w imieniu pionu cywilnego, a w pewnym momencie takie rozkazy wykonywał Ogień jako dowódca oddziału egzekucyjnego powiatowej delegatury rządu, nie informowali o tym, kto i jakie rozkazy wydawał, nie informowali struktur Armii Krajowej. Armia Krajowa z kolei nie uważała za zasadne informować cywilów o tym, jakiego rodzaju, który oddział wykonuje polecenie. I nie ma w tym nic dziwnego. Dlaczegoż by żołnierze mieli się przed cywilami tłumaczyć? Oni się tłumaczyli przed swoimi dowódcami. I szanowni Państwo, to rodziło nie tylko setki, ale tysiące konfliktów w całej Polsce. To powodowało, że wówczas powstawały dokumenty, które pokazują różnego rodzaju oskarżenia, często najcięższe, o bandytyzm, o rabunek, bo żołnierze Armii Krajowej widząc niektóre działania, uważali je za samowolne. Natomiast my dzisiaj, po wielu latach, mamy dostęp do dokumentów, gdzie możemy pokazać, jakiego rodzaju i czyje rozkazy wykonywano. Ale oni wtedy, uważając to za działania samowolne, nazywali to samowolą, bandytyzmem. Tym bardziej, że z zasady podziemna armia dążyła do tego, żeby kontrolować całość bezpieczeństwa na swoim terenie i trudno się podziemnej armii dziwić, prawda? Natomiast cywilny pion, szczególnie w Małopolsce, na Podhalu, cywilny pion podziemia był zdominowany przez ludowców, z którymi był związany ogień. Oni z kolei uważali, że niektóre działania podejmowane przez AK-owców są samowolne, bo przed nimi AK-owcy się też nie rozliczali. Co w tym dziwnego? Dla nas dzisiaj ten nie ma tutaj powodów do zdziwień. Natomiast możemy dzięki temu zrozumieć, jak wiele konfliktów było przez to generowanych. Gdyby te spory po wojnie mogły być wyjaśnione, to być może dzisiaj te wszystkie spory byłyby sprawą historyczną. By były wyjaśnione, bo żyli świadkowie, że można by było powołać tych, którzy mogliby zaświadczyć, jak było naprawdę. Ale nie było zwycięstwa. Nie było zwycięstwa, nie było normalnych rozstrzygnięć sporów, a na to nawarstwiały się nowe spory, będące rezultatem różnych wyborów, znowu w nienormalnej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie w epoce komunizmu. W nienormalnej sytuacji, w której się znaleźli ci, że znowu musieli zadawać sobie pytanie, nie ma niepodległości, jakimi metodami, jakimi drogami do tej niepodległości iść, walczyć, działać politycznie. Minęło kilkadziesiąt lat, kiedy niektórzy z nich dożyli wolnej Polski. Oni rachunki krzywd, które mieli, których nigdy nie mogli rozwikłać, z którymi nie mogli pójść do archiwum, ani przed sąd Rzeczpospolitej Polskiej, konserwowali w sobie, co powodowało, że w latach 90., kiedy te spory z dużą siłą wybuchły, ludzie, którzy żyli ze sobą jak przyjaciele, kombatanci, nagle zaczęli pisać do siebie listy, cytuję też takie, zawsze uważałem cię za przyjaciela, spędziliśmy mnóstwo wspólnych chwil, ale bardzo mi przykro, teraz straciłem przyjaciela. No i to się kończyło tym, że nie podawano sobie ręki. I podkreślam raz jeszcze, to były spory nie tylko między ogniowcami a ludźmi z AK, ale też między jednymi AK-owcami a drugimi AK-owcami. Sami Państwo doskonale wiecie, ile jest związków kombatanckich, które mają mnóstwo nierozstrzygniętych sporów. Szanowni Państwo, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Problem leży wtedy, kiedy ktoś bierze dokumenty jednej ze stron tych sporów i próbuje je potraktować jako pełen materiał na wywód historyczny. Później bierze dokumenty, a ktoś inny bierze dokumenty drugiej ze stron i pokazuje jako wywód historyczny. Z tego można dojść do wniosków, które muszą budzić obu, bo okazuje się, że ludowcy, z jednych dokumentów wynika, że ludowcy zajmowali się bandytyzmem, a z drugich może wynikać, że AK-owcy zajmowali się bandytyzmem. Ale szanowni Państwo, kiedy bierzemy podhalańskie dokumenty, takie jak chociażby relacje inspektora nowosądeckiego Adama Stabrawy-Borowego napisaną w 1946 roku, albo jego raporty pisane w 1945, okazuje się, że podsumowanie tych sporów, które wydają się z tych dokumentów niezwykle nabrzmiałe, wygląda tak, że inspektor nowosądecki AK pisze, współpraca z ludowcami układała się poprawnie. No to jak te spory można połączyć z tym wszystkim? Można, bo kiedy się właśnie dokona misternej próby, co kiedy odtworzenia, co kiedy pisano, w jakich okolicznościach, co się stało wcześniej i jakie efekty chcemy osiągnąć. Bo szanowni Państwo, czasami my sami w listach albo w słowach, które wypowiadamy, nie odnosimy się do faktów, tylko chcemy osiągnąć jakiś efekt. Czasami żałujemy tego, czasami nie żałujemy, ale tak też było w tej korespondencji konspiracyjnej. Próbowano się wzajemnie oszczerniać po to, żeby w przypadku ludowców zachować odrębną siłę, która nie podlega AK. A w przypadku AK-owców, żeby zlikwidować tą odrębną siłę, która nie podlega pod ich jurysdykcję. Szanowni Państwo, pytanie, czy my musimy dzisiaj wybierać, kto miał większą ilość racji? My możemy rozumieć jedną i drugą stronę. Co więcej, możemy rozumieć to, co jest najważniejsze. Obie strony były częścią dążenia do niepodległości. A właśnie ta tajność, ta nienormalność, w której działało państwo podziemne, była przyczyną rozlicznych sporów.
To jest...
Dobrze.
Mianowicie, że tu byli komuniści potęgi. historia, tradycja, wychowanie, wiara, prawda? I trudno było jakoś w tej sytuacji, prawda, wybierali, ludzie wybierali także, co Bogu to czynili, ale zostawali w środku, w rodzinach, w parafiach zostawali Polakami, zostawali katolikami. Dzisiaj ta sytuacja jest o wiele trudniejsza, dlatego że nabór nieprawdy i kłamstwa, czyli wszelkiego zła, idzie nie tylko przez pracę, nie tylko przez telewizję, ale przez internet. Że właśnie dzisiaj rodzice mają mniejszy kontakt nie przez czas poświęcający dzieciom, tylko przez to, że dzieci żyją wiadomościami, kontaktami z internetem i dobrze dążą dla siebie i według tego się ubierają, modnie, postępują odnośnie do życia. Wydaje mi się, że właśnie my, jeżeli wchodzimy na taką spotkanie, to chcielibyśmy w sobie przerobić to przekonanie, że właśnie to, co jest w rodzinie, to, co jest prawdziwe, to, co jest w tradycji katolickiej, to, co jest prawdziwe w nauce, co jest związane z uczciwością i sprawiedliwością, to jest to, co trzeba wszędzie opierać. Może nie chodzi o jakieś takie szczegóły, które są potrzebne do naukowców, do tych, którzy uczą w historii, prawda, co było słuszne, co nie było słuszne. Ale dzisiaj mamy zadanie, żeby być prawdziwie, żeby być uczciwością i sprawiedliwością, to wtedy będziemy za Bogiem. Tymczasem my się spotykamy na każdym kroku, że nawet nieuczciwość jest nienagradzana, jest karana, a sprawiedliwość się jakoś kryje. Wydaje mi się, że my z takiego przykładu ognia i z tych lekcji szukania prawdy historycznej powinniśmy wybrać taki argument, że w każdej sytuacji, jakakolwiek by to była skala naszej działalności, żebyśmy się zawsze opowiadali za prawdą, uczciwością, słusznością. Czy zawsze za prawem, to jeżeli prawo zaczyna być głosowane większością, to nie można za takie prawa iść i może będzie taka sytuacja, że będzie trzeba przyjąć taką postawę nieposłuszeństwa wobec państwa. To się jakoś nazywa tylko obywatelskie nieposłuszeństwo. I na to powinniśmy się chyba decydować. Przepraszam.